Witam Państwa, Grzegorz Skwarek i kolejna audycja poświęcona 37. Teraz znowu spróbuję się przedrzeć przez to. Pierwszej podlaskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Znów pomyliłem w kolejności. Ksiądz kierownik Paweł Bielecki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To teraz wyegzaminujemy byłego kierownika pielgrzymki, ksiądz Andrzej Głasek. Jak właściwie się nazywa pielgrzymka nasza?
Szczęść Boże. Pierwsza pielgrzymka podlaska na Jasną Górę.
No proszę bardzo. No i ksiądz Paweł, trzeba mieć prawę, no.
No gdzieś tam zostało jeszcze.
Dobrze.
Bez zamknięcia.
No,
tyle
jak
lat
zawsze.
Doświadczenia. Jak kontaktu zawsze. Z pielgrzymką witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Witamy również panią Annę Sochacką, znaną tak zawodowo jako wiceprezydenta miasta Siedlce, prywatnie jako pielgrzym dzisiaj. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i teraz będę musiał, bo tak nie zapisałem, od razu mówię, nie zapisywałem sobie waszych imion i tak dalej, będziecie musieli się po kolei sami przedstawiać. Służba medyczna, służba porządkowa, zaczniemy od medycznej, bo ładniejsza.
Dziękujemy bardzo, witamy wszystkich słuchaczy. Mielańczuk Monika, służba medyczna, jak ksiądz wspomniał, grupa numer 5.
Witam również, szczęść Boże, Małgosia Łanowska, grupa medyczna numer 6.
Nie, tu mamy jeszcze taką młodą pątniczkę, ale ona dzisiaj sprawia wrażenie, że będzie chciała tylko i wyłącznie towarzyszyć nam. Jak masz przynajmniej na imię, powiedz?
Ola Kadej.
No raczej na lekarza nie wyglądasz, na pielęgniarkę też.
Ale
nie.
Na kandydatkę z całą pewnością.
Ola będzie moim asystentem w tym roku. Wydaje się, że dobrze rokuje. Przyszła służba medyczna.
Aha. No i dobrze, dwaj panowie ze służby porządkowej.
Witam serdecznie, szczęść Boże, Kamil Sokowski, grupa 13 Łosice.
Szczęść Boże, Michał Niekoniuk, również grupa 13 i przedstawiciel młodszej części grupy porządkowej.
No to widać, to widać. Generalnie trzeba jeszcze dorosnąć będzie do tej tutaj postury poprzednika. Dobrze.
Może lepiej nie.
No nie wiem, ale to porządkowym powinien wzbudzać respekt. Ja się ostatnio pytałem kogoś z szefów ochrony, dlaczego ma takich dużych i rozrośniętych. Mówi, muszą wzbudzać respekt.
Z dawnych dobrych czasów, gdy chodzi o respekt, to u mnie w domu jest dość ciekawa pamiątka. Z
rozumiem, takie wiszące, taka skórzana, tak? Z klamerką.
Nie skórzana i nie z klamerką, raczej wykonana z drewna. Ostatnio przy przeprowadzce chłopcy, moi ministranci pytali, proszę księdza, co to jest. No więc trzeba było wytłumaczyć i dowiedzieli się, że to był bardzo ważny i potrzebny instrument utrzymujący porządek. Co? Zapraszam serdecznie, pokażę.
No ja się domyślam, co? Bo zdaje się, że nawet chyba wiem.
Chyba pan Grzegorz widział dokładnie. Dobrze. Wie, co to jest.
Księże Pawle, zaczynamy jak zawsze od serwisu informacyjnego, co wydarzyło się przez tydzień.
No właśnie, trwają nieustannie przygotowania do naszej 37. już pierwszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę. Ostatni czas to jest drukowanie ostatnich już tekstów, z których będziemy korzystać podczas pielgrzymki, pakowanie grup i już pod koniec tego tygodnia już poszczególni przewodnicy grup będą się zgłaszać po odbiór całego asortymentu, który będzie potrzebny na trasie pielgrzymki, żeby właśnie pomóc w dobrym kroczeniu treściwym, owocnym. Więc dopinamy ostatnie takie rzeczy logistyczne, także w ostatnim czasie uszukaliśmy kierowców do zaopatrzenia pielgrzymki, transportu pielgrzymkowego, także tu już też już sprawę mamy domkniętą, więc możemy już śmiało powiedzieć, że zaopatrzenie w tym roku również będzie, że będzie co na ząb rzucić i czym nieco popić, gdyby pragnienie nie było. Natomiast już bardzo licznie pojawiają się ogłoszenia o spotkaniach pielgrzymkowych w poszczególnych grup i zachęcam bardzo serdecznie, aby takowe spotkania organizować. Prosimy bardzo serdecznie księży przewodników, poszczególne parafie, ale także i wszystkich pątników o to, aby się organizować i tak spotkać modlitewnie, informacyjnie, mobilizując się wzajemnie do tego, aby kroczyć czy to fizycznie, czy duchowo towarzyszyć pielgrzymce w tymże roku. W najbliższym czasie, bo w najbliższą niedzielę, 9 lipca, spotykają się pątnicy grupy trzeciej w parafii Ducha Świętego w Sielcach. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00 mszą świętą w parafii Ducha Świętego. Spotyka się także w tą niedzielę grupa 9D Okrzei o godzinie 17:00. Zapraszamy wszystkich pątników bardzo serdecznie na to spotkanie. Natomiast w niedzielę 16 lipca odbędzie się spotkanie dla grupy 16 w Bazylice Parczewskiej o godzinie 19:00 msza święta i później spotkanie. Te informacje, które przed chwilą właśnie powiedziałem, one znajdują się na stronie internetowej pielgrzymki. Zachęcamy, aby tam zaglądać. A także jeśli już wiadomo, że kolejne grupy mają zaplanowane spotkanie organizacyjne, to można zadzwonić do studia, poinformować. Zapraszamy, zachęcamy do tego. Za chwilę tutaj pan Grzegorz poda numer, na który można będzie dzwonić i pisać.
25 644 65 55 509 056 590.
A także możemy zbierać informacje i pisać na w profilu na Facebooku. Przypomnę, że jest to profil zatytułowany Strona Pielgrzymka Podlaska, więc zachęcamy, aby tam zaglądać, aby lajkować, aby przesyłać informacje, udostępniać, żeby do jak największej rzeszy ludzi te informacje o pielgrzymce, organizacji pielgrzymki docierały, aby nas w tym roku poszło jak najwięcej, żeby było jak najwięcej owoców duchowych. Ze spraw organizacyjnych jeszcze, skoro jestem przy głosie i o nich mówię, nieustannie poszukujemy osób, które będą mogły posługiwać w zaopatrzeniu na pielgrzymce, czyli będą mogły sprzedawać różne produkty w zaopatrzeniu. Osoby, które z różnych względów, powodów nie mogą fizycznie pielgrzymować, a chciałyby być na pielgrzymce, towarzyszyć pielgrzymce. Zachęcam, aby takie osoby zgłosiły się do kierownictwa pielgrzymki właśnie poprzez stronę internetową. Można tam napisać maila do kierownictwa pielgrzymki, czy też jest taka zakładka, prześlij wiadomość w górnej części ekranu po otwarciu strony, możemy tam znaleźć taką zakładkę, a także można zadzwonić tutaj do studia i też zaproponować poza anteną, będzie można się zgłosić, ja zapiszę kontakt i będziemy się organizować. To tyle, tak w wielkim skrócie.
Dobra, to był serwis informacyjny, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia w wykonaniu księdza kierownika Pawła Bieleckiego. Ale ponieważ mamy w studiu tak, po pierwsze panią Annę, która trzykrotnie była na pielgrzymce.
Tak.
I jednocześnie zapisała się w historii tych grupy trzeciej, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Jako tak wybitnie, że wspominali całą ubiegłą wtorkowe wydanie, przed tygodnia.
Naprawdę? Nie wiem.
I to było powodem tego, dlatego że zaprosiliśmy się panią prezydent do studia, do powspominania.
Się domyślam, dlaczego wspominali.
No to właśnie zapytamy się za chwilę. Ale jest z nami również ksiądz Andrzej Głasek, który, tak jak powiedzieliśmy, ksiądz Andrzej, jak długo był szefem pielgrzymki?
Bo tak już 5 lat, 5 pielgrzymek.
5 pielgrzymek, to tak trochę krócej niż ksiądz Andrzej, ksiądz Piotr Wojda.
O, zdecydowanie krócej.
No tak, on był rekordzistą, ksiądz Paweł ma szansę pobić.
Cały czas.
Dobrze.
Szansa pobicia jest cały czas.
Ksiądz zaczął być szefem pielgrzymki tak w momencie, kiedy właściwie był też duszpasterzem, zdaje się, że...
W 1996 roku, tak. I to 2001.
To dużo ułatwia sprawę, kiedy jest się duszpasterzem grup młodzieżowych, przede wszystkim, bo to mówimy o studentach.
Owszem, chociaż jest to również dobre, gdy pracuje się z poziomu parafii, z poziomu wikariatu. To jest... powiedzmy porównywalne. Mając do dyspozycji młodzież akademicką, ma się pewne zaplecze, które jest aktywne i które jest potrzebne do organizacji tutaj bezpośrednio w Siedlcach. Natomiast z innych poziomów, w inny sposób, wtedy trzeba po prostu szukać ludzi, którzy będą bezpośrednio w sekretariacie, bezpośrednio w samym przygotowaniu pielgrzymki, co czasem jest łatwe, czasem jest trudne. Zależy to już od takich pewnych osobistych kontaktów, które zawsze są potrzebne i zawsze są konieczne.
Tak troszeczkę kontynuujemy ten temat związany z ubiegłym tygodniem, bo reaktywuje się trójka. Rozmawialiśmy również...
Wreszcie.
No właśnie. To zaraz się zapytamy pani Anny, dlaczego musi się reaktywować. No, zapewne pani prezydent też o tym wie. Że tak. Przestała pani chodzić, trójka przestała istnieć. No?
Ojej. No. Nie, to tak może
dobrze,
nie do końca.
Dobrze, ale postaniemy. Natomiast też mówimy o tej pracy, którą ma do wykonania ksiądz Jarek Oponowicz, bo on się podjął głównie tego właśnie dzieła. A ksiądz Andrzej ma właśnie tą praktykę. Z jednej strony organizował ksiądz pielgrzymkę, z drugiej strony na pielgrzymkę też chodził z duszpasterstwem, a potem przez parę lat organizował ksiądz wyjścia swoich grup na parafiach jako proboszcz.
To nawet było wcześniej, to znaczy może nie tyle organizowałem jako wyjścia jako proboszcz, natomiast to była kwestia samej pracy w pielgrzymce dużo wcześniej. Moja pierwsza pielgrzymka była również z trójką, ale ze Zbuczyna 3C, grupa w 1986 roku, którą poprowadziłem po raz pierwszy. I od tego momentu właściwie zaczęła się moja miłość pielgrzymkowa, praktycznie nieprzerwanie do 2001 roku. Potem chwila przerwy i potem kilka razy z dojazdu na 2-3 dni byłem obecny na pielgrzymce. Niestety obowiązki nie pozwalały na dłuższy czas. Natomiast przygotowanie pielgrzymki od strony organizacji grupy wydaje mi się, że jest niezwykle istotne w momencie spotkania się osób, które same chcą pójść na pielgrzymkę i chcą być pomocne w organizowaniu pewnego trzonu, wokół którego dalej będą gromadzić się ludzie chcący pielgrzymować i chcący rzeczywiście ubogacić się na pielgrzymce. Oczywiście na pielgrzymkę bardzo rzadko trafiają ludzie przypadkowi, to znaczy tacy, którzy nie wiedzą, czym jest pielgrzymka i nie potrafią znaleźć się w atmosferze pielgrzymki. Zasadniczo na pielgrzymkę idą ludzie, którzy mają pewne, przynajmniej jakieś mgliste oczekiwania w stosunku do pielgrzymowania i w stosunku do tego, co chcieliby przeżyć w ciągu tych 2 tygodni rekolekcji w drodze. Jest to bardzo istotne i bardzo ważne, aby znaleźli właśnie takie oparcie, zwłaszcza ci idący po raz pierwszy, czy nawet po raz drugi, żeby znaleźli oparcie w ludziach, którzy mają pewne doświadczenie pielgrzymkowe, w ludziach, którzy mają pewien, nazwę to, kręgosłup pielgrzymkowy, który jest niezwykle ważny i niezwykle istotny w kształtowaniu kolejnych pokoleń ludzi związanych z pielgrzymką, braci i sióstr, którzy rozumiejąc pielgrzymkę, będą jej apostołami. To jest niezwykle ważne i niezwykle istotne potem w procesie pracy w ciągu roku. To jest ten kolejny etap i kolejny bardzo istotny, bardzo potrzebny wymiar pielgrzymki. Nie 2 tygodnie w drodze i tylko 2 tygodnie w drodze, a potem mówimy sobie do widzenia, spotkamy się za rok, bo to jest zdecydowanie za mało. Jeżeli rekolekcje w drodze, jakimi jest pielgrzymka, mają przynosić trwałe owoce przemiany duchowej, ta praca pielgrzymkowa musi trwać cały rok. Przynajmniej 3-4 spotkania w ciągu roku po to, aby nawzajem się wspierać, aby nawzajem ubogacać się tymi treściami, którymi żyliśmy na pielgrzymce. I właśnie taki kręgosłup, w cudzysłowie, pielgrzymkowy był dość ważny i istotny właśnie w duszpasterstwie akademickim, z którego gdzieś tam wyrastałem jako kierownik i które to spotkania naprawdę były bardzo istotne i bardzo ważne dalej w kształtowaniu tego, czym jest pielgrzymka.
Ponieważ są z nami przedstawiciele 2 bardzo ważnych grup, no i teraz pytanie oczywiście o hierarchię, czy najważniejsze, bo za chwilę muzyczna, która w zeszłym tygodniu się tutaj prezentowała, zaprotestują, bo nie, my jesteśmy najważniejsi. Porządkowi powiedzą, nie, jesteśmy najważniejsi, bo my właściwie decydujemy o wszystkim, mamy te lizaki, mamy...
Nie dojdzie.
Tak.
No to pogódźmy wszystkich od razu i powiedzmy, że wszystkie służby są dla siebie nawzajem potrzebne, bo bez nich nie ma pielgrzymki.
Ale
po prostu.
Ja chciałem zapytać po prostu o tą grupę inicjatywną, o ten kręgosłup, szkielet, jak ksiądz nazwał, czyli tych ludzi, którzy właściwie decydują o tym, że te grupy powstają co roku, nie ma jakiegoś takiego problemu z ich ponownym otworzeniem. Zazwyczaj są to ludzie, którzy są aktywni, ale aktywni właśnie w tych grupach.
Tak, oczywiście.
I teraz pytanie. Najczęściej są to przedstawiciele grupy?
Najczęściej są to przedstawiciele grupy, nawet nie będące ani porządkowymi, ani służbą muzyczną, ani medyczną, ani żadną inną. To są pątnicy, pielgrzymi, którzy czują pielgrzymkę, odpowiedzialność za pielgrzymkę i chcą wokół siebie gromadzić innych czujących ducha pielgrzymki i chcących pomnażać tego ducha, jeśli tak to można nazwać. Równie dobrze mogą to być porządkowi, równie dobrze może to być służba muzyczna, medyczna, równie dobrze może to być kwatermistrz grupy, kierowca grupy. Bardzo często kierowca grupy jest kimś, kto czasem spoza zupełnie grupy jednoczy wszystkich, którzy przychodzą. Kontakt z nim jest sporadyczny.
Siłą rzeczy.
Siłą rzeczy przy,
to
tylko
on
na nocleg,
za to, czy ten bagaż wyląduje.
I czy będzie suchy, czy będzie mokry.
Dokładnie.
Nawet. No. Niezwykle istotne.
Czy będzie ułożony, czy będzie rzucony.
Układy z bratem kierowcą są naprawdę bardzo istotne i bardzo ważne, wbrew pozorom na pielgrzymce. No. Także tutaj, kto decyduje o tym kręgosłupie grupy, jest bardzo trudno powiedzieć, bo to w zależności od specyfiki grupy jest zupełnie inny krąg osób w różnych grupach, w różnych sytuacjach, ale zawsze jest to pewna grupa inicjatywna, która jest aktywna, która spotyka się, która nawet na gruncie prywatnym już bez przewodnika, bez księdza, czy poza parafią jest aktywna, jest dla siebie, wspomina pielgrzymkę, dzieli się zdjęciami, dzieli się wspomnieniami. To jest właśnie taka grupa, to są ci ludzie. I potem wystarczy tylko jedno hasło, pielgrzymka i jesteśmy razem.
No dobrze, drodzy Państwo, 25 644 65 55 to jest numer telefonu do studia. Oczywiście, że już czytaliśmy SMS-a od pani Basi Zyłkowa, pozdrawiamy. Bo pani Basia wie, że do nas się pisze na 509 056 590. Wracamy za chwilę i wtedy zadam pani Ani pytanie. Dlaczego zdecydowała się pójść na pielgrzymkę i co na niej znalazła?
Firmament głosi dzieło Jego rąk. Thank you.
Minuta po godzinie 22. Dziś w studio gościmy i grupę medyczną, i porządkową, ale również gościmy jednego z byłych kierowników pierwszej podlaskiej pielgrzymki na Jasną Górę, ale jest z nami również pani Anna Sochacka. Myślę, że się sielczanom nie musimy przedstawiać. Pani Anno, kiedy pani zdecydowała się pójść na pielgrzymkę, na tą pierwszą swoją pielgrzymkę?
To nie było to. W 2008 roku, kiedy nie miałam pracy, to byłam między zakończeniem, że tak powiem, kariery w Królówce jako dyrektora, a jeszcze nie byłam wiceprezydentem, czyli byłam radną. Mhm. Już nie powiem, że w opozycji. I wtedy się zdecydowałam, dlatego że bardzo się do tego przygotowywałam. Zresztą zawsze marzyłam o tym, żeby pójść na pielgrzymkę, ponieważ jak byłam dyrektorem Królówki, to zawsze odprowadzałam swoich uczniów, bo chodzili bardzo piękną grupą. I zawsze płakałam i mówiłam, Boże, kiedy ja pójdę? Ale ja uważałam zawsze, że mam nadwagę i ja nie dam rady przejść 400 kilometrów. No i wówczas zaczęłam się bardzo dobrze przygotowywać do tej pielgrzymki. Oczywiście nikomu nic nie mówiłam, ja w ogóle nie byłam z nikim. Ja byłam, jak gdyby sama szłam, czyli nie kontaktowałam się, żeby z jakąś koleżanką. No i tu popełniłam bardzo duży błąd, ponieważ kupiłam sobie najlepsze buty w sklepie, jakie były. No w ogóle tak się przygotowałam, że to tak będę szła, a to się okazało,
ustawiłam,
że buty są...
Ustawiłam na półkę i poczekałam.
Tak, nie. Poszłam na tą pielgrzymkę i codziennie wracałam do domu, płakałam, miałam mnóstwo burchli. Ciągle byłam w tych edycznych, że tak powiem, punktach. Bardzo to przeżyłam. No niektórzy mówili, że widocznie intencja była za trudna, że za dużo tam miałam na głowie, ale rzeczywiście teraz z perspektywy czasu i zaraz powiem o drugiej, trzeciej pielgrzymce, to myślę, że po prostu popełniłam błąd, że z nikim nie rozmawiałam, że nikt mi nie powiedział, że to sandały są najważniejsze, że to trzeba po prostu rozmawiać. Ludzie muszą opowiadać. Ja dzisiaj to opowiadam każdemu, jak trzeba się przygotować. A wtedy przygotowałam się bardzo źle. Oczywiście też nie miałam żadnych noclegów, więc nocowałam w stodole czy tam w jakimś innych. A jeszcze dodam taką sytuację, że ja wróciłam z przepięknego urlopu na Cyprze, gdzie w tam hotelu czterogwiazdkowym żeśmy spali, bo mój syn akurat na Cyprze kończył studia i dyplom odbierał, więc całą rodziną tam pojechaliśmy, więc ja z tego czterogwiazdkowego trafiłam do stodoły i w ogóle byłam zbuntowana, płakałam, chciałam wracać. No i tutaj muszę powiedzieć, że bardzo mi pomogli właśnie ze Zbuczyna, bracia i siostry i też Siedlec. Okazało się, że tam przecież mam mnóstwo znajomych. No i tak codziennie wracałam, taksówkę chciałam zamawiać, siedziałam w rowie, płakałam i mówię, nie, ja już dzisiaj wracam. No tak się też składa, że bardzo dobrze, jak są dobrzy księża i wyrozumiali na pielgrzymce. Ja akurat w naszej grupie to tak się nie stało niestety. Nie miałam takiego wsparcia akurat, no ale być może było to tak, tak miało być, no, że mam się pomęczyć, pocierpieć. Moja siostra w ogóle, moja siostra nie żyje, bo zmarła w tamtym roku, ale misjonarka i ona zawsze mówiła tak, słuchaj, ty nie jesteś taka mądra, ty nie myśl, że ty tak sobie chcesz iść na pielgrzymkę i sobie idziesz. Po prostu nie było, Matka Boska jeszcze ciebie nie zawołała. Tak ona ciągle mi mówiła, bo ja mówiłam, dlaczego ja tak późno, prawda? No ale muszę powiedzieć, że ta pierwsza pielgrzymka to było coś tragicznego. Ale szczęśliwie doszłam, syn przyleciał z Cypru, wprowadzili mnie wszyscy do Częstochowy na Jasną Górę i cała rodzina przyjechała i to było dla mnie najważniejsze, że ja, nie tylko, że ja przeszłam te 400 kilometrów, ale jeszcze ściągnęłam rodzinę.
Mhm. A druga i trzecia?
A druga pielgrzymka, no to już byłam, ja byłam królowa. Bo takie miałam przezwisko, bo ja po królówce to królowo, tam wszyscy wołali do mnie, ja już tak wszystkim pomagałam, radziłam, żadnych burchli nie miałam i zaczęłam
włączył się,
jeszcze nie powiedziałam,
pedagoga.
Tak, jeszcze nie powiedziałam, że nie modliłam się podczas pierwszej pielgrzymki.
Nie?
Nie, jak ksiądz do mnie podchodził, może różaniec tam dziesiątkę, czy coś, ja mówię, to ksiądz się sam modli, bo ja szłam zbuntowana, ja szłam zdenerwowana, ja szłam taka, że ja nie miałam siły się modlić. Oczywiście były momenty takie, że śpiewaliśmy, jak żeśmy śpiewali, no to ja śpiewałam. Ale były momenty takie, że nie umiałam się modlić. No po prostu to ciężko przeżyłam tą pierwszą. A druga to już było luksus. I jeszcze do końca może taki luksus nie był, ale już spotkałam swoich absolwentów, moich uczniów i już mogłam rozmawiać. Mogłam w kościele bardzo poważnie uczestniczyć we mszy, bo tak to siedziałam pod kościołem tyłem jeszcze czasami zdenerwowana, że już na pewno dzisiaj wracam w tej pierwszej pielgrzymki. No a trzecia to już w ogóle, to już to jest luksus.
A dlaczego tylko trzecia?
No bo potem zaczęłam już pracować w urzędzie i wygraliśmy wybory.
I?
No i już ta stanowiska gdyby przytłoczyło. No i te urlopy też nie są w tej chwili takie, no, proste.
A ja jeszcze jestem ciekawy, jeśli pierwsza była taka tragiczna, to dlaczego decyzja o drugiej?
A no, ciągnęło mnie bardzo. Dlatego, że coś było takiego, że była tragiczna i no to jest bardzo, może to złe porównanie, ale ja taka jestem szczera. To jak urodziłam pierwsze dziecko, to powiedziałam, już na pewno nigdy w życiu nie będę w ciąży, tak? A potem jeszcze dwoje urodziłam. To jest coś takiego, że w tym momencie jesteś, no to trudno, to trzeba to jak gdyby przeżyć. Ja z księdzem, bo to też te spowiedzi różne były, ja podeszłam do księdza i mówię, że chcę się wyspowiadać, bo ja chyba już muszę wracać, ja chyba się już nie nawrócę, bo już zaczęłam takimi tekstami, że to jest, w ogóle to ja nie wiem, czy to jest moje miejsce na pielgrzymce. Jeszcze na księdza nakrzyczałam oczywiście. Powiedziałam, ksiądz mnie nie wspiera, ksiądz w ogóle jakoś taki jest obojętny, nie może tej grupy zebrać, bo rzeczywiście był taki moment, że trójka bardzo słabo była zorganizowana. Także się cieszę, że teraz trójka się odbudowuje i bardzo marzyłam o tym, żeby pójść nawet w tym roku na pielgrzymce, ale widocznie nie jest jeszcze mi dane, bo niestety muszę wyjechać służbowo w tym czasie. Natomiast może do Mirowa bym dojechała w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o te następne pielgrzymki, to już zresztą ta grupa już, która była pierwsza i potem te same osoby były i ze Zbuczyna też te same osoby, to już było inaczej, już było lżej i rzeczywiście te przeżycia moje duchowe były no o niebo wyższe.
Stworzyła się taka rodzina pielgrzymkowa.
Tak. Wszyscy się wspieraliśmy i ja pomagałam. Ja pomagałam po prostu. Jak ktoś miał kłopoty, to ja podchodziłam i pomagałam.
To akurat mnie nie dziwi.
Dlaczego?
Nie. Znaczy, generalnie dziwi mnie, że nikt nie wyrzucił pani z tej pierwszej pielgrzymki.
No, to znaczy wyrzucił. Był też taki moment, że kierownik jechał, tak jak kto teraz, ksiądz jest kierownikiem. Ja siedziałam w rowie. No i w końcu patrzę, jedzie kierownik, już wszyscy poszli, ja już mówię, nie, ja już wracam, taksówkę sobie zamówię, co to tam za problem. I podjechał kierownik samochodem i ja szłam i on widział, że ja przecież już wszyscy poszli, że ja idę sama i mówi, co? Czy coś się stało? A ja mówię, nic.
Piotruś Wojda, też to widzę, no.
Nie, to jeszcze wcześniej.
Jeszcze wcześniej?
Nie. No to już mówiłam, kto.
Pewnie ksiądz Jacek.
Jacek, tak. A już mówiłam, że przecież dlaczego z Jackiem miałam takie. Znaczy nie, ja bardzo mile wspominam potem, ale ten moment, że on zamiast powiedzieć siostra siada, to tam, prawda, ja podwiozę. To się pyta, czy coś się stało? Ja mówię, nie, nic. No obrażona, że on mnie nie bierze.
Ale podwiózł?
Nie. Nie. Potem taki pan się zatrzymał, ale też to był diabeł. Ja uważałam, że to był diabeł. Zatrzymał się pan i słuchajcie, ja wsiadłam do tego pana, do samochodu, no bo musiałam jakoś dojechać do tej pielgrzymki, bo ja byłam bardzo daleko za. A facet się okazał tak, po pierwsze z papierosem, tak śmierdziało w tym samochodzie, poza tym jakiś taki dziwny. Ja się przestraszyłam i tak już tylko, żeby dojechać do tej pielgrzymki, że on mnie wysadził. Natomiast nigdzie by mnie tam na bok nie wywiózł. Ale podjechałam raz właśnie z tym takim, który uważam, że to nie był dobry pomysł.
No dobra. To kiedy następna pielgrzymka? Nie w tym roku, a w następnym?
Znaczy w tym roku to pewnie nie dam rady, tak jak
ale
powiedziałam.
Ale planuje pani w ogóle?
Ale cały czas myślę o tym i zresztą ja, tak jak powiedziałam, miałam troje dzieci, także każdy, tak uważam, że każdemu tam poświęciłam tą pielgrzymkę i jeszcze co ciekawego, że powiedziałam, że będę chodzić tak długo, dopóki wszystkie dzieci moje po mnie nie przyjadą. Bo wiadomo, jak to młodzież, tak? Młode małżeństwo na zagranicą, gdzieś na wycieczce, gdzieś, znaczy na urlopie, gdzieś na jakiejś wyspie, a ja znowu idę na pielgrzymkę. No i syn przyleciał w nocy z tej tam jakiejś wyspy Kos i przyjechał do Częstochowy, bo powiedział, że on już by nie chciał, żebym ja chodziła, żebym tylko, że mnie zawiezie samochodem. Także miałam jakieś takie cele, miałam jakieś takie pomysły, no i doprowadziłam do celu, że każde dziecko mnie odebrało w Częstochowie.
No, cóż. To teraz trzeba sobie postawić jeszcze jeden cel, żeby przyjechały odebrać wszystkie razem.
A, no właśnie.
Nie, no, znaczy ja myślę, że generalnie też czas na to, żeby dzieci zacząć odbierać z pielgrzymki.
Znaczy moja córka chodziła z harcerzami, ale to jeszcze jak chodziła do szkoły, do liceum. To ja ją właśnie odprowadzałam, gdzieś pamiętam, odwiedzaliśmy w Czarnolesie. Nie, ja to tak mówię, że cały czas myślałam o tym, ale uważam, zresztą dalej uważam, że mam nadwagę, no.
Nie, no, to
nie tłumaczę, że... I
teraz
to nie problem.
No i tu widać o to po koledze, proszę bardzo.
To naprawdę nie jest problem. Tak.
No, ale ciężko
to, no, dopiero
się,
ma problem.
Ale ciężko się idzie.
Jeszcze biega, tak.
Ale ciężko się idzie.
No ale to nie ma lekko, no.
To trzeba wziąć lizak w rękę, prawda? I zobaczyć, co to znaczy ciężko na pielgrzymce.
W górach szczególnie.
Szczególnie właśnie na tym odcinku między Suchedniowem a Zagnańskim. Tak.
No, a to Wieleńco?
To jest piękny etap.
W Jasieńcu, tak? W Jasieńcu? Boże.
No dobrze.
Ale jeszcze mogę coś powiedzieć?
Tak, jasne, oczywiście.
Ja w ogóle prowadzę kronikę rodzinną. Mam 14 tom, olbrzymie takie. Te kroniki moje, teraz już 50 kilo. I dzisiaj, jak wiedziałam, że idę do radia, to wyciągnęłam 7 tom, 16 w tej chwili, 7 tom i zaczęłam oglądać. I każdy dzień jest opisany i są zdjęcia, jak ja mam przecięte buty, jak są nogi. Wszystko jest to opisane i wszystko także dla potomności, dla moich wnuków. Ja mam 5 wnuków. Niech sobie poczytają, jak mnie już nie będzie.
Ta, i niech nie pójdą na pielgrzymkę, tak?
Tak, niech spróbują nie iść.
No dobrze, to teraz najmłodsze się zapytamy. Ty już na pielgrzymce byłaś? No, mów do mikrofonu.
Ale nie wiem co, czy byłaś?
Czy byłaś już na pielgrzymce?
To będzie mój pierwszy raz.
Pierwszy raz. A czemu idziesz?
Bo chcę. Tak.
A do której klasy chodzisz?
Piątej. Teraz 6.
No, rozumiem. No, w tym wieku poprawia się. Dodaję sobie się jeszcze tam lat.
Są wakacje, panie Grzegorzu.
Nie, no,
piątej, szóstej.
Nie, no dobrze, nie, no, ale każda kobieta potrząsnęła jeszcze, tutaj, włosy poprawiła i tak dalej. Dobrze. I czego się spodziewasz tej pielgrzymce? Jak słuchasz tutaj, pani Anna opowiedziała taką straszną historię. No. Będzie się wszystko bolało, będzie ci ciężko, będzie ci...
Znaczy, w tamtym roku odprowadzałam i chciałam iść. Tak po prostu chciałam.
A to czemu nie poszłaś?
Nie miałam, po prostu... Nie byłam przygotowana. Mhm.
Ale w tym roku też nie idziesz sama.
W tym roku idę cały czas i będę szła od początku do końca.
No ale tutaj już tak rozumiem, że jakieś więzy rodzinne.
Tak, ona musi mieć opiekuna. Aha. Nie wyobrażamy sobie, że wyszły dzieci bez opiekunów.
Czyli tak, część służby medycznej idzie ze względu na koleżankę, tak? To jest też bardzo dobry problem. No, pani Anno, tak opowiadam, to co można zrobić, żeby też dzieci poszły, albo na przykład, żeby ponownie pani spróbowała również wyruszyć na pielgrzymkę. Czego się spodziewasz na tej pielgrzymce, tak naprawdę?
Na pewno, że będzie ciężko. To będzie ciężko. Nieraz może być łatwo, ale tak to przez całą drogę ciężko.
Dobra, to zapytam. Tak jak cię koleżanki albo koledzy pewnie pytają. No dobra, no ale co tam fajnego będzie? Czego się spodziewasz takiego? Co można powiedzieć, no będzie fajnie.
No, żeby będzie że dobra pogoda chociaż, żeby była. Tak. Żeby nie padało. Mhm. Bo jak będzie zimno, to nie będzie fajnie.
Nie chcę mówić, jakie są prognozy na początek sierpnia.
Ja widzę, że pan Grzegorz podgląda właśnie, jakie są prognozy długoterminowe. Pana Naumiuka z Łosic też już zapytał o to, co przewiduje na najbliższy czas pielgrzymki.
Nie, co przewiduje?
Właśnie chyba jeszcze nie przewiduje
niczego. Jeszcze chyba nie przewiduje.
No. Jeszcze chyba nie, chyba trzeba o to
jeszcze
zapytać.
Z obserwacji bocianów oraz kosów, a także z okresu wegetacyjnego i wczesnych żniw, pan Waldemar jeszcze niczego nie wywróżył. Co się czasami droczę z panem Waldemarem, ale muszę przyznać, że no tak.
Są dość trafne prognozy.
70% to tak, tak myślę, że spokojnie.
Natomiast niektórzy się śmieją z tego, natomiast ja osobiście zwracam uwagę na to, jaka jest pogoda 31 grudnia i 1 stycznia. Bo według tych wszystkich prognoz ludowych, które mówią o odpowiednich dniach po Bożym Narodzeniu, właśnie 1 stycznia przypada na czas pielgrzymki, odpowiada pogodzie sierpnia. Więc w tym roku początek nowego roku był taki troszeczkę mizerny, gdy chodzi o pogodę, ale tak około południa już się ładnie wypogodziło i było wszystko w porządku, wszystko dobrze. Także sądzić należy, że na pielgrzymce będzie odpowiednia i sprzyjająca pogoda do pielgrzymowania.
Mam tylko delikatnie sprostować, bo mam zdjęcia z 1 stycznia. Jest wielkie, piękne słońce, pogodnie, słonecznie, ciepło. U nas od samego rana.
A, no to właśnie może zależy gdzie.
Na pielgrzymce będzie właśnie tak.
Mhm. Aha, do, czy, to,
czyli
to
jednym słowem
nie pogodzę was, bo ja w ogóle nie pamiętam 1 stycznia, nie wiem.
Odpowiedź prognoza jest bardzo, bardzo prosta i łatwa. Pogoda będzie taka, jaką Pan Bóg dał, a pielgrzym przyjmie wszystko, cokolwiek będzie i będzie się cieszył z tego, co będzie miał.
No, pamiętam, co było w Sylwestra, a potem był normalny
i potem
dzień.
O pierwszej w nocy film się urwał.
Nie. Nie. O pierwszej w nocy jeszcze rozmawialiśmy przez telefon. To wszystko... Znaczy, akurat nie z księdzem Andrzejem tym razem. Ale ja mam akurat takich przyjaciół, którzy o pierwszej sobie przypominają i dzwonią. Jest taki jeden taki daleko, daleko stąd. Więc to zazwyczaj mamy taką właśnie okazję do tego, żeby dłużej pogadać. Nie wiem, pewnie jakaś promocja jest wtedy za granicą. Dobra, wracamy za chwilę. Przejdziemy wtedy trochę do naszych porządkowych, bowiem tutaj zaprosiliśmy i służbę medyczną i porządkową, po to, żeby państwo tutaj trochę powiadali różnych historii, dlatego że każda grupa no musi mieć swoich porządkowych i swoich medycznych. Jak o medycznych, to jeszcze tam jakoś sobie można poradzić, gdzieś się zapożyczyć, to bez porządkowych i muzycznych to już mówią, że się nie da wyjść.
No ale skąd się zapożyczyć, jak miałoby ich nie być?
No z sąsiedniej grupy.
Z porządkowymi też tak czasami bywa, że idziemy w leasing do innych grup. Także... No,
sami się leasingujecie. Sami się wypożyczacie, bo generalnie chcecie dziewczyny podrywać.
No. Czyli ja to już się może
małżonka,
troszeczkę...
Się małżonka dowie,
znaczy, nie,
to się
małżonki
skończy.
Jeszcze nie ma, ale już nie w tym wieku. To może Michał bardziej, bo on...
Tak, jasne.
O,
Michał to
wypożyczyć.
Będzie miał powodzenie.
On już ma.
Taki porządkowy.
No właśnie, chyba po to idzie.
Teraz już na pewno pójdzie.
To pani prezydent może w przyszłym roku z 13.
No właśnie. A 13 to jest...
Łosice. No Łosice, ale to pod warunkiem... Ale to pod warunkiem, że dziekan pójdzie.
Sądzę, że z dziekanem nie byłoby problemu dogadać pewnych kwestii, tylko kto by wtedy parafii został.
No myślę, że generalnie to nie byłoby chyba większego problemu. Jak dziekan sobie tworzy problemy, to niech dziekan nie tłumaczy się, tylko trzeba po prostu już zacząć chodzić i nie z pieskiem, tylko generalnie trochę na dłuższe trasy.
Znaczy nie, no, akurat dziekan obiecał, że w tym roku grupę odwiedzi ciut dłużej, że tak powiem, niż w ubiegłym. Aha. Także możemy się spodziewać nalotu.
Zobaczymy.
Sprawa jest rozwojowa.
Do 19 minut po 22. 509-056-590 można do nas pisać, można do nas dzwonić 25-644-65-55. No tak, drodzy Państwo, tu mamy przeurocze historie. Czym różni się pielgrzymka podlaska od innych pielgrzymek? Kierownika muszę zadać to pytanie. Mateusz się zapytał. O czym się różni? Znaczy ksiądz Andrzej
pielgrzymka,
Podlaska.
Pielgrzymka podlaska ma swoją specyfikę, jak każda pielgrzymka. Nie ma dwóch takich samych pielgrzymek. Myślę, że jak ktoś chodził kilkakrotnie na pielgrzymkę, nawet podlaską, to może śmiało powiedzieć, zresztą tak jak to przed chwilą też i pani Ania powiedziała, że już druga pielgrzymka była inna od pierwszej. Więc każda pielgrzymka jest inna, każdym roku inne treści się przeżywa. Człowiek innym nastawieniem podchodzi do pewnych rzeczy, inaczej patrzy, inaczej postrzega. Już nie mówiąc o takiej stronie zewnętrznej, organizacyjnej. Każda pielgrzymka rzeczywiście jest inna, natomiast cel jest ten sam. Idziemy do Pana Boga przez Matkę Najświętszą i to jest najważniejsze.
Możemy znaleźć mnóstwo elementów wspólnych każdego pielgrzymowania. Tym najważniejszym wspólnym elementem jest bycie w drodze i przypomnienie sobie o tym, że pielgrzymowanie, tak jak zresztą kiedyś uczył Jan Paweł II, pielgrzymowanie jest odbiciem tego faktu, że jako ludzie jesteśmy w drodze do niebieskiej ojczyzny. Mamy odnaleźć siebie w tej nowej perspektywie, jaką jest właśnie Królestwo Niebieskie i nasza przynależność do tegoż Królestwa Niebieskiego. I specyfika pielgrzymki podlaskiej wynika z naszej mentalności, z tego, że my jako Podlasiacy jesteśmy troszeczkę inni w mentalności niż ludzie z Lublina, niż ludzie z Drohiczyna, ludzie z Łomży, czy ludzie z Białegostoku, czy z Radomia, wymieniając chociażby właśnie tych najbliższych naszych sąsiadów, czy nawet ludzie z Warszawy, gdzie idą praktycznie z całej Polski pielgrzymi, wędrując w pielgrzymce warszawskiej. Niemniej Podlasie wyróżnia się specyficzną życzliwością nawzajem. Pielgrzymi są nawzajem dla siebie życzliwi. Pielgrzymi podlascy, tak po kilku latach nieobecności na pielgrzymce, zauważam, że ten dawny nurt pielgrzymki podlaskiej jest obecny. Pierwsze podstawowe stwierdzenie, które stawia przed sobą każdy pielgrzym z Podlasia, to powiedzenie, którego nauczył nas jeden z ojców naszej pielgrzymki, ksiądz biskup Henryk, który mówił: pielgrzymowi nic się nie należy. Pielgrzym dziękuje za wszystko, co otrzymuje i cieszy się tym, co otrzymał, dając od siebie modlitwę i wdzięczność. I to jest chyba ta bardzo istotna i bardzo ważna cecha, której uczymy się wspólnie na pielgrzymce podlaskiej, która jest dla każdego Podlasiaka istotna, ważna, potrzebna i rozpoznawalna na pielgrzymce. O tym mówią, szczególnie tam w tych dalszych etapach pielgrzymki, już bliżej Częstochowy, gdy na trasie jest kilka pielgrzymek. To jest chyba ten element, którym my jako Podlasiacy, i o tym trzeba mówić i z tego sobie zdawać sprawę i pogłębiać tę bardzo dobrą cechę, to jasno i wyraźnie mówmy o tym, że wyróżniamy się właśnie tą umiejętnością okazania wdzięczności za dobro, które otrzymujemy po drodze i za dobro, którym żyjemy i które tworzymy w trakcie naszego pielgrzymowania. Oczywiście na każdej pielgrzymce jest to, nie ulega wątpliwości, ale u nas jakoś tak myślę, że warto to podkreślać i zdawać sobie z tego sprawę.
Podczas objazdu trasy nie tak dawno, kiedy odwiedzałem poszczególne parafie na trasie naszej pielgrzymki do Częstochowy, spotkałem w jednej z parafii taką panią, która właśnie dała piękne świadectwo o pielgrzymce podlaskiej. Powiedziała, że tutaj wiele ludzi przechodzi przez naszą parafię, przez naszą miejscowość, ale na Podlasiaków się czeka. Przeksiędza, na Podlasiaków się czeka. To jest lud bogobojny, takiego sformułowania użyła. I to jest piękne. To jest piękne świadectwo, które dają pątnicy naszej podlaskiej pielgrzymki.
No dobra, to teraz dajmy szansę na świadectwo grupie medycznej. Przyjęło się mówić o tym, że właściwie grupa medyczna to zajmuje się tylko i wyłącznie stopami. Nie wkurza was to czasami? Jak to słyszycie, że to właśnie zajmujecie się tylko nogami?
To znaczy, no na pewno nie tylko nogami. Przecież też obcujemy, żyjemy w tej całej grupie pielgrzymkowej. No to, że dzień pielgrzyma kończy się w punkcie medycznym i no i najczęściej stopy są narażone na kontakt z podłożem i doznają mniejszego lub większego uszczerbku. Nie, myślę, że nie jest to obraźliwe i jakieś
nie,
tam...
Nie, ale to generalnie zajmujecie się całością, że tak powiem, zdrowia.
Oczywiście, z nami można nawet porozmawiać.
Możliwe.
Oczywiście,
niektórzy,
że tak.
Mają siły.
Powiem więcej. Ja nawet osobiście uważam, że najważniejszym punktem to są te wieczorne spotkania z pątnikami przy samochodzie bagażowym i szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że trochę nawet tak egoistycznie, że człowiek czerpie siłę na następny dzień, jeżeli ktoś podchodzi do nas i dziękuje nam za to, że były tak opatrzone nogi wczoraj, że no dzisiaj się idzie kapitalnie, czy siostra mi pomogła w ten czy w ten sposób.
Jaka jest tajemnica wasza na te?
A to nie mogę powiedzieć.
Dlaczego to jest
swoją.
Tajemnica, prawda?
Ja to... myślę, że przede wszystkim szczery uśmiech.
Aha. Dobrze.
I dobre słowo.
I dobre słowo, oczywiście.
Jakieś skomplikowane przypadki zdarzały się wam na pielgrzymce?
Powiem tak. Pamiętam taki szczególny przypadek, kiedy przechodząc przez miejscowość, to było wiele lat temu, ale przechodząc przez miejscowość, dziecko wybiegło, tak jak gdyby na drugą stronę ulicy chciało przebiec, no i niestety samochód ciężarowy potrącił to dziecko. I w zasadzie no była wezwana karetka, ale tak jak gdyby no...
Ale to nie było dziecko z pielgrzymki,
nie, to było dziecko miejscowe, tak. No, w dosyć ciężkim stanie. Także myślę, że to był taki chyba najbardziej poważny przypadek.
A najzabawniejszy?
A najzabawniejszy, tak. No, to też było kilka lat temu. Zamiast pudrem płynnym, no, koleżanka, siostra posmarowała bratu maloksem. To taki, że tak powiem, lek, takie mleczko na żołądek. Ale... Słuchajcie,
oczywiście.
Ja powiem tylko tak króciutko o zabawnym przypadku. Dotyczył naszej medycznej koleżanki. Dokładnie nie pamiętam, w której grupie, ale pielęgniarki szła z mężem i pozdrowienia tereniu tutaj dla ciebie i twojego męża. Po prostu najczęściej rano jest jeszcze dosyć ciemno i higiena, dość ważna sprawa, higiena osobista. I mąż przed namiotem zaczął myć zęby kremem do golenia. I od tego dnia już po prostu wiedzieliśmy, że
się zapienił.
Na higienie człowiekowi zależy najbardziej. Co tam nogi, ważne zęby.
No fakt. Dobrze. Rozumiem, że spotykacie się. Znaczy, czy wymienia się doświadczenia, informacje z innymi grupami medycznymi, czy z innych grup, członkami grup medycznych?
To znaczy, jeżeli chodzi o wymianę informacji, to tutaj z Małgosią akurat pracujemy w jednym szpitalu, więc ta wymiana informacji
nie,
jest
ale
jakby...
ale na pielgrzymce.
Oczywiście. Oczywiście. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, gdzie siedzi ktoś w przysłowiowym rowie, prawda? Wiadomo, no, że czy źle się poczuł, czy i ja
nie trafiło,
będąc...
Nie trafiła pani.
Nie, to ja sobie, naprawdę, ja nie mówię tego dlatego, że żeby tu wypaść jakoś, ale ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby nie podejść i nie zapytać, nie poczekać nawet na karetkę z taką osobą. Ja sobie tego nie wyobrażam. Uważam, że służba medyczna nawet nie jest przyporządkowana do jakiejś tam danej grupy, bo to trzeba być otwartym na wszystkich i mówię, widzieć te potrzeby drugiej osoby.
Generalnie też jako służba medyczna komunikujemy się między sobą, wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się sprzętem. Nie zawsze każda wszystko ma, że tak powiem, jest wyposażona tutaj, czy glukometr, już koleżance właśnie zaproponowałam, że mam dla niej glukometr. W tym roku też warto go mieć ze sobą. No, nie wyobrażam sobie inaczej, żebyśmy idąc w grupie, poza tym znamy się wszyscy, bo to są powtarzalne sytuacje i osoby są te same co roku.
Dobrze, przeciwwskazania do wyjścia, czyli generalnie bezwzględnie kogo nie widzicie na pielgrzymce jako służba medyczna. Wiecie, że czasami się ludzie wyrywają.
Tak, na pewno nie widzimy na pielgrzymce osób z przewlekłymi chorobami w danym momencie niewyrównanymi. Takimi, które postanawiają pójść na pielgrzymkę mimo wszystko. Osób, które niezabezpieczone są w leki, które biorą na stałe. Jest tutaj od razu wspomnę, jest jeszcze trochę czasu. Bardzo proszę wszystkich takich, którzy wybierają się na pielgrzymkę, a mają stałe leczenie i leki przewlekle przyjmowane, proszę zadbać o recepty, żeby jeszcze je wykupić przed pielgrzymką, żeby te leki ze sobą zabrać, bo tam naprawdę nie jest czas i miejsce na poszukiwanie leków dla danej osoby, dla danego pacjenta. Dla mnie to są pacjenci. Osób z chorobami układu ruchu, z wadami układu ruchu, które generalnie uniemożliwiają im swobodne poruszanie się, a tutaj mają intencje i myślą, że wiara uczyni cuda, a w tym momencie może nie uczynić cudu, a przysporzyć tylko wiele problemów służbie medycznej i samemu pątnikowi.
Więc takie osoby byśmy pełnoletnie oczywiście widzieli na przykład w zaopatrzeniu. Także miejsce na pielgrzymce znajdziemy, tylko niekoniecznie na trasie, niekoniecznie na własnych nogach.
A jeszcze bardziej w grupie pątników duchowych, którzy są niezwykle istotną i niezwykle ważną grupą pielgrzymki, którzy będąc w domu, spotykając się w swoich parafiach, tworzą atmosferę i zaplecze modlitwy dla tych wszystkich, którzy wędrują na trasie, są obecni, przemierzając kolejne kilometry szlaku pielgrzymkowego. Myślę, że do tych wszystkich, w cudzysłowie, schorzeń, które tutaj siostry nam sprecyzowały, warto dodać jeszcze jedno bardzo istotne i bardzo ważne schorzenie. Mianowicie na pielgrzymkę niech raczej nie wybierają się ludzie, których ogólnie nazywamy smutasy. Więc tacy, którzy swoją negatywną energią, negatywnym nastawieniem będą podważać ducha radości na pielgrzymce. Oczywiście.
Są wyjątki.
Są, ale siostra Anna nie była smutasem, nie. Tylko była kimś, kto chciał odnaleźć ducha pielgrzymki, a że to trwało trochę dłużej niż jedna pielgrzymka, na następne już było wszystko w porządku.
Nie tak. Dla każdego nie, no, droga może to jest taka sama oczywiście. Do odnalezienia ducha pielgrzymki.
Nie, oczywiście. No tak do końca może nie, że ja już na tej pierwszej też śpiewałam ci, co zaufali Panu i skakałam i te burkle i ten krew się lała, także nie tak.
Jeszcze się dało? No to strach pomyśleć, co na tej pielgrzymce się dzieje.
Ja tylko teraz tak myślę.
Ci, co rodzice chcą wypuścić swoje dziecko, jak słyszą.
Odważnie i pod opieką, jeżeli to są dzieci. Natomiast z całą pewnością, z ogromnym zaufaniem w Bożą opatrzność, ktoś, kto wychodzi na pielgrzymkę w Siedlcach, z całą pewnością dojdzie do Częstochowy. Nie ulega wątpliwości.
Chciałabym tylko tak króciutko jeszcze powiedzieć o pątniczce, która w ubiegłym roku doznała tak dużego urazu stóp z racji chodzenia, używania tych stóp. Pierwszego dnia z Siedlec do Wodyń tak bardzo uszkodziła sobie stopy, nie powiedziała nam o tym wieczorem. Tutaj też odwagi, pątnicy, kochani, po prostu nie kryjcie tego w swoich namiotach, co się dzieje z waszymi nogami. Lepiej niech któraś z nas to zobaczy i poradzi, niż powtórzy się sytuacja sprzed roku, kiedy z Wodyń na pierwszy odpoczynek już nie doszła, bo dosłownie i w przenośni odpadły jej stopy i te medyczne, które ją zaopatrywały, wiedzą to i pamiętają i na długo zapamiętają. Ona doszła do Częstochowy z naszą pomocą. Ona potem pracowała w służbie innej i może nie dojechała, nie doszła, tylko dojechała, bo absolutnie było przeciwwskazane, żeby szła. No ale w zaopatrzeniu, w innych obszarach doskonale się sprawdziła i przeszczęśliwa z naszą i Bożą pomocą. Jest może bardzo, z Bożą i naszą.
Jest bardzo ważna posługa w zaopatrzeniu, jest bardzo ważna posługa w kuchni pielgrzymkowej. Oczywiście w tym roku też kuchnia będzie posługiwać i będzie karmić naszych pątników. Także jest wiele różnych możliwości, gdzie można też służyć i też się modlić i też pielgrzymować, oczywiście w innej formie. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
I za chwilę wracamy do ostatniej grupy porządkowej, żeby nie było, że wszyscy goście dzisiaj nie opowiedzą. No myślę, że akurat porządkowi uporządkują nam tę całą wiedzę, którą dzisiaj Państwu przekazywaliśmy. Uspokoją, że spokojnie medyczni się swoimi sprawami zajmą, na pielgrzymce jest bezpiecznie, ale też oczekujemy też drastycznych opowieści o tym, jakie mają przygody. To za 22 minuty 23, wracamy za chwilę. Za 19 minut godzina 22. To najciekawsze, proszę Państwa, opowieści są poza anteną, ale zawsze tak myślę, że dobrze, to skoro już jesteśmy poza anteną, to możemy wtedy opowiedzieć takie różne dramatyczne sytuacje.
I tutaj do realizatora prośba, nie wyłączajmy mikrofonu na ten czas.
Nie, znaczy Krzysztof, jakbyś mógł po prostu te nagrania, które tam powstają w międzyczasie, udostępnimy myślę, że za 2 tygodnie.
Dla wtajemniczonych.
Tak. To będzie audycja, że tak powiem, już wybitnie skłaniająca do wyjścia na pielgrzymce. Nie, żartuję. Oczywiście teraz przechodzimy do grupy porządkowych. Tak jak powiedziałem, bardzo ważnej. Ci panowie zazwyczaj, bo są, przepraszam, czy są
bracia,
wśród was pan...
Bracia.
Dobra. Czy wśród was są również siostry?
No już od kilku lat tak.
Oj, były boje.
Ksiądz pamięta.
Ja pamiętam te czasy, kiedy była jedna z sióstr. Tak, to były czasy. Może czy nie może? I było długo nie może. Ale potem się okazało, że niestety nie ma braci porządkowych.
No i
ktoś
ruchem
musiał kierować. Tym ruchem kierować, zgadza się.
Ale to zaraz, to tak jesteście, że tak powiem, antyfeministycznie nastawieni, czy... Znaczy, ja znam wiele pań, które tak, doskonale...
No właśnie, ciekawe. To...
Ja, że tak powiem, już pytanie. Moja era pielgrzymowania rozpoczęła się, kiedy...
Siostry już były.
No, ale w zasadzie też tylko we Włodawie. Włodawa, że tak powiem, była tutaj tym prekursorem. Siedemnastka.
Bo tam liczny desant z Radomia był.
Być może. Znaczy, powiem szczerze, nie wiem. Przez początkowe lata, powiem szczerze, nawet dziewczyny się tak nie bardzo garnęły do tego porządkowania.
To był pierwszy powód, a drugim, który gdzieś tam funkcjonował również w innych pielgrzymkach, mianowicie stwierdzenie, że no jeżeli będziemy mieli siostry kierujące ruchem, to nam wszyscy kierowcy prowadzący samochody przejeżdżające obok pielgrzymki będą tak rozkojarzeni,
tak,
że będą stwarzali zagrożenie dla pielgrzymów. No. I to był jeden z zasadniczych
powodów. Ale jest to jeden z argumentów takich bardzo poważnych.
Męski szowinizm, prawda, tak, normalnie.
To niby jest pozytywne takie, że...
Jasne,
ale zdarza się, że bardzo często jednak kierowcy, widząc piękną siostrę porządkową, szczególnie tą, która kieruje ruchem z przodu grupy,
oczywiście nie w pielgrzymce. Oczywiście nie w pielgrzymce podlaskiej, bo w pielgrzymce podlaskiej tego typu zachowań nie ma, kiedy siostra kierująca ruchem jest w krótkich shortach.
No tak,
na Podlasiu nie ma czegoś takiego, absolutnie, ale w innych pielgrzymkach niestety jest.
No i czasami warszawską.
O tak.
O tak.
To są bardzo liberalni, to są tacy nowocześni, są, oni już są tacy w innej rzeczywistości.
Ale mają bardzo dobre pozytywy.
Ale mają za to świetną pielgrzymkę niepełnosprawnych. Więc
tak, tak.
Dobra, ale pogadajmy teraz naprawdę, jakie są największe problemy porządkowych?
Szczerze mówiąc,
jak dojść do końca,
idiotyzm kierowców tak naprawdę. Tylko i wyłącznie. No zdarza się nie raz, nie dwa na trasie w ciągu dnia, że jednak kierowcy, może nie zarzucając tutaj niektórym, nie szanują nas po prostu. Nie stosują się do sygnalizacji. Wielokrotnie się zdarzały przypadki potrąceń porządkowych. Pamiętam bodajże 2010 rok. Kierowca, kiedy nasza kolumna wychodziła z Ciepielowa, do Ciepielowa szliśmy, wychodziliśmy z Jesieńca. Jeden kierowca potrącił dwóch porządkowych z 15A. Tego, który kierował ruchem i z przodu, i z tyłu. No, policja go zatrzymała, tam bodajże pod Lipskiem, z 15 kilometrów dalej. No, ale no, stwierdził, że no, żaden pajec w pomarańczowej kamizelce nie będzie go zatrzymywał. No, to były jego słowa, tak? Fakt, że no, jeden kumpel trafił do szpitala na 3 dni wtedy, no niepoważnie, ale żeby tutaj go dobrze przebadano, czy może wrócić na trasę. No i bywają, no już na szczęście z każdym rokiem coraz mniej wizyty nocne miejscowych, szczególnie młodych panów. Soboty, piątki i niedziele są najczęściej takimi dniami, które powodują jakieś zagrożenie. Natomiast no też no, trzeba zwrócić uwagę, przez kilkanaście lat, tak jak ja jestem na pielgrzymce, zmieniła się nasza i trasa, i noclegi. Zatem no, jest już dużo bezpieczniej, tak? Parę lat temu Czarnce to było zawsze takie zło konieczne w kolumnie podlaskiej. Nie daj Boże soboty w Czarnce, bo naprzeciwko remiza i dyskoteka w tym momencie my akurat w tej remizie śpimy. Także mamy ten plus, że już tam dyskotek takich nie ma. Ale bywają różne sytuacje. No, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy też sami przewidzieć, tak?
To dobrze, no ale to jest ciężka robota z jednej strony, bo macie do czynienia... Nie, tak jak powiedzieć, z idiotami, kierowcami. Nie wszystkimi może, żeby było jasne, ale
z
też.
Dwoma.
I tutaj może.
Ale generalnie apel. Też jest kwestia, że tak na dobrą sprawę to też nie jesteście ulubieńcami tam pielgrzymki, bo tak jak żartowałem rzeczywiście, że no, najprzystojniejsi, najsilniejsi, władza i tak dalej. Wiadomo. Natomiast de facto czasami musicie być po prostu bardzo nieprzyjemni, czyli. Tak na dobrą sprawę, to nie jest tak wcale łatwo pójść. Z jednej strony użerać się z zewnętrznym, wewnętrznym.
Czy ja teraz może oddam głos temu przyjemniejszemu, to on z drugiej strony powie, jak to wygląda.
Znaczy, czy ja powiem, czy może nieprzyjemni, to nie do końca dobrze dobrane słowa, aczkolwiek stanowczy to przede wszystkim, ponieważ czasem pojawiają się sytuacje w grupie, gdzie pielgrzymi uważają, że sami dadzą radę, że porządkowi są zbędni, że oni sobie idą jeden z przodu, drugi z tyłu i tyle ich tam jest, co ich by nie było. A okazuje się, że tak na dobrą sprawę, jak każdy pielgrzym zrozumie, że porządkowy jest tylko po to, żeby mu pomóc, żeby on bezpiecznie mógł dojść do celu, do Matki Bożej, to samo bycie porządkowym staje się niejako przyjemnością. ponieważ cała grupa się jednoczy z porządkowymi, się słucha i po prostu jest, że tak powiem, poddana niejako na drodze tym, co, temu, co robią porządkowi.
Mhm. Dobrze, ale co tak ciebie akurat skłoniło do tego, żeby akurat iść na pielgrzymkę? Znaczy, bo rozumiem, że nie od razu szedłeś jako porządkowy.
Ja właśnie, o dziwo, poszedłem od razu jako porządkowy. Aha. To było takie, że...
Władza jednak.
To wszedłem tak w pielgrzymkę, dlatego, że nie wiedziałem do końca, czy iść, czy nie iść. Było dużo namów ze strony księdza Darka i w końcu stwierdziłem, dobra, idę, ale jako porządkowy. Trochę było tam, nie do końca było to takie, to od razu możliwe, jednak się udało, poszedłem jako porządkowy. Wszedłem w tą pielgrzymkę i okazało się, że chciał być porządkowym, a teraz trzeba, że tak powiem, mieć jakieś doświadczenie. I zaczynają się robić schody. Ale na całe szczęście byli starsi bracia porządkowi, którzy niekiedy wysyłali nas na zabójcze etapy na pustym terenie, gdzie auta nie jadą 100 metrów przed grupą i na każde auto kazali sygnalizować, że będzie przejeżdżało, kazali sygnalizować z porządkowym, który szedł z tyłu. Także takie sytuacje też były. I w pewnym momencie po prostu wiedzieliśmy, że mimo, że czasami starsi porządkowi puszczają nas również na trudne etapy, to cały czas mają na nas oko i cały czas nas pilnują, żebyśmy szczęśliwie grupę doprowadzili i dbali o ten porządek.
Dobrze, a ty szedłeś na tą pielgrzymkę pierwszą swoją, też nie, rozumiem, że nie jako porządkowy.
Porządkowe.
Od razu, tak?
Tak, z racji...
W Łosicach tak mają, czy co? No
akurat u nas tak wyszło w moim przypadku, ja chodziłem wcześniej jako porządkowy do Leśnej Podlaskiej.
Mhm. Czyli
już pewne doświadczenie miałem, co prawda.
A ile miałeś lat, jak poszedłeś?
Pierwszy raz 19.
19.
Po maturze poszedłem. To też nie od początku, bo grupę odprowadziłem do kopców, jak to się wszyscy śmieli na obiad. Jeszcze wtedy troszeczkę lepiej wyglądałem niż teraz. Wrócili przyjaciele z Międzyrzeca do domu. No, że tak powiem, spakowali mnie i tak się moja przygoda z pielgrzymką zaczęła. No, no i od razu też jako porządkowy.
Wbrew sobie, tak?
Słucham?
Wbrew sobie.
Znaczy ja wiem, czy wbrew sobie. Zawsze chciałem, no chodziłem do Leśnej. Nigdy nie miałem takiego może zaparcia samego w sobie, żeby się już zdecydować i powiedzieć, że tak idę. No i po prostu był ten impuls z zewnątrz, który uważam, że często jest potrzebny. Tym, którzy gdzieś mają pewne zawahania, to ja miałem akurat tego plusa, przyjechał kumpel. Spróbuj, 1, 2, 3 dni. Może to będzie akurat to. No i tak to już w tym roku, daj Boże, będzie 13 rok.
No proszę bardzo. A nie widać.
Grupa 13 i 13 odmładza.
Pielgrzymka odmładza.
Władza odmładza,
tak, tak.
Pielgrzymka.
Aha, no nie, dobrze, no ale władza odmładza, więc...
A to też.
A to już interpretacja władzy, pana Grzegorza.
My raczej inaczej no to patrzymy niż na władzę, prawda?
Dobrze, to ja teraz zapytam kierowników byłego i obecnego. Z waszej perspektywy ci porządkowi to naprawdę pomagają, czy to czasami też sprawiają, że ta ich troska o pielgrzymów staje się nadgorliwością, która zaczyna przeszkadzać? Jak to jest? Ksiądz Andrzej. Tak.
Każda służba na pielgrzymce jest potrzebna. Powtórzę to jeszcze raz, co już powiedziałem na początku naszego spotkania. Grupa porządkowych ma do odegrania niezwykle istotną i ważną rolę. I rzeczywiście bezpieczeństwo pielgrzyma jest niezwykle istotną i ważną sprawą i niezwykle istotną i ważną troską. Stąd potrzeba była w pewnym momencie szkoleń braci porządkowych od strony kierowania ruchem, ale również od takiego zwykłego zachowania jako porządkowego na pielgrzymce. Te szkolenia naprawdę przynoszą, wydaje się, bardzo dobre efekty, odgrywają niezwykle istotną i ważną rolę w formacji samego porządkowego. Pamiętajmy o tym, jako pątnicy, jako obserwujący pielgrzymkę, że brat porządkowy czy siostra będąca w służbie porządku ma jakby podwójne zadanie. Po pierwsze, jako uczestnik pielgrzymki stara się również duchowo uczestniczyć w pielgrzymowaniu, co jest niezwykle trudne,
szczególnie
gdy idzie się z przodu czy z tyłu grupy. W grupie trwa modlitwa, trwa różaniec, koronka czy jakieś rozważanie. I teraz jak porządkowy ma w tym wszystkim uczestniczyć. Więc od tej strony duchowej służba porządkowa potrzebuje ogromnej samodyscypliny, gdy chodzi o motywację w tej formacji duchowej. Natomiast z drugiej strony właśnie tej odpowiedzialności takiej za bezpieczeństwo i w trakcie trasy, i pielgrzym, służba medyczna odpowiada od strony zdrowia tego i fizycznego, i psychicznego. Brat porządkowy, siostra w służbie porządkowej odpowiada również za to, aby pielgrzym mógł bezpiecznie odpocząć, aby mógł w namiocie się spokojnie przespać do rana, aby jego bagaż nie zginął. To tu również tutaj odpowiedzialność naszych braci kierowców, ale również w jakiejś mierze służby porządkowej. Więc to wszystko składa się na to, że służba porządkowa naprawdę ma przed sobą ogromne zadanie. Podołanie temu zadaniu jest niezwykle trudne i wymaga autentycznie ogromnej, ogromnej dyscypliny.
Tutaj nasi goście powiedzieli o posłudze, jaką pełnią w grupie, zapewniając bezpieczeństwo, kierując ruchem pojazdów, żeby grupa mogła bezpiecznie przejść, ale to chyba przez skromność powiedzieli tylko o tym tak naprawdę. Natomiast no właśnie, porządkowymi są nie tylko na trasie, ale są 24 godziny na dobę na pielgrzymce. Podejmując się tej posługi, podejmując się tej pracy, można powiedzieć, tej służby, po pierwsze właśnie świecą przykładem, jako ci, którzy idą jako pątnicy, którzy wiedzą, po co są na pielgrzymce, jaka jest ich funkcja i co jest tak naprawdę najważniejsze w tym pielgrzymowaniu. A dopiero po tym konkretna specyfika pielgrzymowania, konkretna posługa, zapewniając bezpieczeństwo i konkretną pomoc w pielgrzymowaniu pozostałym pątnikom. Więc tutaj wielki ukłon w kierunku tych wszystkich, którzy decydują się, aby służyć grupie, pielgrzymce w funkcji, w posłudze porządkowych. Dzięki Bogu takich osób nie brakuje. Ostatnio, kiedy właśnie odbywało się szkolenie porządkowych w seminarium 24 czerwca, przeszkoliliśmy prawie 100 nowych porządkowych na pielgrzymce, sióstr i braci, którzy w tym sióstr? Roku nie liczyliśmy.
14 bodajże.
No właśnie.
Przypomnę, że nie wszyscy są nowi. Uprawnienia są wydawane na 5 lat, więc część z nas musiała powtórzyć szkolenie i zdać egzamin, co najważniejsze.
I to jest też bardzo ważne, przepraszam, że księdzu Pawłowi wejdę w słowo, to jest też bardzo ważne, że w służbie porządkowej nie pozostaje się jakby do końca życia. Tylko
w medycznej też nie.
W medycznej niestety tak, bo jeżeli ktoś jest pielęgniarką... Oczywiście, że są siostry śpiewające, nie ulega kwestii wątpliwości. Wspaniale śpiewają, pięknie grają.
To wtedy się służy w dwóch służbach.
Wtedy się służy w dwóch służbach. Tak samo jak bracia porządkowi czy siostry porządkowe też są w służbie muzycznej. Natomiast te uprawnienia na 5 lat, zwłaszcza gdy chodzi o kierowanie ruchem, są niezwykle ważne i niezwykle istotne, bo mobilizują do odświeżenia pewnej wiedzy o kierowaniu ruchem, która, no, bądźmy szczerzy, zmienia się co pewien czas. Wydaje się, że przepisy znamy, a jednak potrzeba czy policjanta, czy kogokolwiek, kto rzeczywiście jest na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i wskazuje na pewne zmiany istotne i ważne dla bezpieczeństwa pielgrzymów. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Takie szkolenia są naprawdę potrzebne. Ja patrzę z troszeczkę innej perspektywy, oceniając troszeczkę z boku, ale naprawdę służba porządkowa jest zawsze na bieżąco, gdy chodzi o bezpieczeństwo pielgrzymów.
Dobrze. Pani Anno, to już tak będziemy lądować i od pani będziemy oczekiwać takiej deklaracji.
Ja
czy
pod
wysłuchaniem... Proszę się obudzić, pani Anno.
Zdrowy jutro pielgrzym, cisza nocna.
No właśnie. Co, ja po 22 nie funkcjonuję.
Dobrze. To zapytam tak krótko. Czy po wysłuchaniu, czy sióstr ze służby medycznej i braci ze służby porządkowej, zdecydowałaby się pani, gdyby nie pani praca oczywiście, dzisiaj w tym roku wyjść na pielgrzymkę, na 37. Podlaską, pierwszą Podlaską?
Na pewno bym się zdecydowała. Poza tym jeszcze tak dodam, że rzeczywiście bardzo miłe mam wspomnienia z porządkowymi. Przeważnie to byli młodzi, przystojni chłopcy. Ja starsza pani zbolała.
Nie, to spojrzenie było trochę głębsze.
Ale naprawdę. Ja w ogóle nie mogłam sobie wyobrazić, jak oni mogą kierować tym ruchem, że my idziemy bezpiecznie. Naprawdę. To jest bardzo, bardzo. A potem już jak na przystanku, to zawsze do mnie podchodzili, pytali. Takich akurat w trójce dwóch braci chodziło. Nie znam nazwisk, bo to tam bez nazwisk. Ale zawsze podchodzili, czy coś potrzeba, dlaczego pani tak płacze, czy to dlaczego pani taka smutna.
No bo to jest grupa szybkiego reagowania porządkowe. On musi rozpoznać pierwsze potrzeby. Czy lazaret, czy jeszcze damy szansę.
No właśnie, także bardzo. No i oczywiście służba medyczna, to bardzo mi się też, bardzo miłe mam wspomnienie.
Rzadko się już to zdarza jednak. Centralna służba porządku nas ubiega. Aha. Poza tym odebrano nam te uprawnienia.
Nie wolno wam kart odbierać?
Niestety.
A to ja wiem nawet dlaczego.
Dlaczego?
No, bo nadużywaliście tego prawa. Szantażowaliście, zwłaszcza siostry.
Pątniczki.
Nie przypominam sobie takiej sytuacji.
Ale, ja tutaj...
Ale były sytuacje takie, że porządkowy na następnej pielgrzymce był już żoną i...
To w związku z zabraniem karty?
No na kartę rowerową żeście nie robili tego związku, więc już lepiej na kartę pielgrzyma, no nie?
Regulamin jest.
No właśnie. Dobrze. A ile, tak zapytam, ksiądz Andrzej odebrał kartę uczestnictwa w swojej
żadnej
karierze?
Żadnej, ale właśnie chciałem w tym kontekście powiedzieć, że niestety miałem taki bardzo paskudny zwyczaj, że zawsze pojawiałem się tam, gdzie być nie powinienem. Mhm. To znaczy, żeby zobaczyć sytuacje, które są pielgrzymi. W sytuacjach, których nie być
taką
nie
zdolność.
Nie, zdolność. Nie zdolność, tylko to jest tak jakoś taka przypadłość.
Jakaś taka przypadłość kierownika.
Z pokolenia na pokolenie przychodzi.
Znaczy, generalnie, nie wie ksiądz, jak się wybiera kierownika? No sprawdza się, bierze się księdza, który pojawia się na pielgrzymkach w nieodpowiednim miejscu i czasie i potem się robi z niego kierownika.
Księże Pawle, gdzie taki moment był?
13 pierwszy rok z nami szedł.
Dobrze, żarty na bok, to była kolejna audycja. To pozwolimy księdzu Pawłowi zakończyć to błogosławieństwem za chwilę. Ja już serdecznie Państwu dziękuję. Audycję zrealizował Krzysztof Skorupka. Dziękuję siostrom ze służby medycznej, panom, braciom z porządkowym. Dziękuję również pani Annie Sochackiej, księdzu Andrzejowi Głaskowi, ksiądz Paweł Bielecki. Audycję zrealizował Krzysztof Skorupka. Ja się nazywam Grzegorz Skwarek i żegnam się z państwem, a księdza Pawła jeszcze poprosimy o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. 23 minęła, to już dobra noc z Radiem Podlasie.